pokrył Bożym na ręku. Wiemy doskonale wszyscy, że zbliżamy się do naszego święta. Kilka dni dosłownie będziemy je obchodzili. Tak myśmy sobie powiedzieli, że chcemy pamięcią zawsze wracać do tamtych wydarzeń, do tego wszystkiego, co się wtedy wydarzyło. Już prawie 2000 lat temu, już jest szmat czasu. I chrześcijaństwo tak naprawdę na tym bazuje, na tym stoi, co się tam stało, czego dokonał Jezus Chrystus. On określa naszą pozycję w tym świecie, jakimi jesteśmy ludźmi, dokąd zmierzamy, jaki jest nasz cel. Chciałbym, proszę braterstwa, dzisiaj wspólnie bardzo znane słowa przypomnieć. Mam także coraz więcej mam taką ochotę wracać do rzeczy takich prostych, do rzeczy, które nie są skomplikowane i trudne, a które są taką podstawą, kanwą życia chrześcijańskiego, które dają taki mocny i podstawowy fundament. I chciałbym skupić się na słowach, które wypowiedział kiedyś apostoł święty Paweł w liście do Koryntian. On w tym pierwszym swoim liście na początku wymienił takich szereg wersetów, które może przeczytajmy. Jest. Pierwszy list świętego apostoła Pawła do Koryntian, początek 2 rozdziału. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. A mowa moja i zwiastowanie nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My wtedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowani. Takim mottem naszych rozważań chciałbym, żeby posłużyły słowa 2 wersetu. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowane. Zauważmy, że tak jak wspomniałem, jesteśmy przed tym ostatnim okresem, w ostatnim okresie przed naszym wspólnym świętem. Ono nas jednoczy. Jest to jedyne święto w swoim rodzaju. Chociaż jako ludzie, jako chrześcijanie na pewno mamy na co dzień w ciągu roku możliwość obchodzenia różnych świąt, różnych uroczystości, to jednak to święto, które jest pewnego rodzaju naszą taką tradycją, która wynika z analizy Słowa Bożego i do którego tęsknimy, na którym tęsknimy. Ono jest zupełnie inne, bo my sobie uświadomimy, jak przychodzimy na tę salę, inaczej się zachowujemy, inaczej wyglądamy, jesteśmy jacyś tacy inni. I dlatego ono dla nas jest takim szczególnym. I chociaż wielu chrześcijan już na ziemi ma za sobą święto śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, to my jednak, jakby wracając do kalendarza, który Bóg ustanowił, za kilka dni będziemy obchodzić to święto ustanowione, zalecone przez naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa i chcemy zawsze jakby wracać do tego. Zawsze, gdziekolwiek się spotykamy, czy gdziekolwiek jakieś jest kazanie, to ono, tak jak nieraz jest ten przykład, że koło, na przykład koło rowerowe, żeby ono mogło funkcjonować, to ono jest połączone szprychami i w środku jest ta piasta, która jest taką centralną postacią, na której możliwe jest, żeby rower jechał. I myślę, że dzieło naszego Pana Jezusa jest taką centralną rzeczą, taką centralnym dziełem tym wszystkim, czego Pan Bóg dokonał względem człowieka. Święty apostoł Paweł, na początku musimy sobie też to powiedzieć, który jest chyba największym teologiem, tu jesteśmy chyba zgodni po naszym Panu Jezusie Chrystusie, który zostawił nam tyle wiele cennych, nieraz trudnych nauk. Tak trzeba to powiedzieć, bo nawet apostoł święty Piotr o tym tak mówi. To mówi jednoznacznie do zboru w Koryncie, a także przez to i do nas. A także i do nas, że za rzecz słuszną i najwłaściwszą uznał głosić Jezusa i to tego ukrzyżowanego. Głosić to dzieło, które dokonał Jezus. Głosić to, co stało się z Jezusem. na każdego z nas. Święty Paweł pokazuje nam wszystkim, że choć za jego słowami całe Pismo jest natchnione, aby człowiek Boży był doskonały, to jednak dla nas, ludzi obarczonych grzechem, bo tak musimy powiedzieć, że jesteśmy obarczeni mimo wszystko grzechem. To, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to mimo wszystko mamy świadomość, że jesteśmy ludźmi upadłymi, podchodzimy z tego stanu, Jezus Chrystus, Bóg nas dźwignął, ale jesteśmy obciążeni i ten grzech nas się dotyka. Byliśmy nieraz oddaleni od Boga, czasami jesteśmy oddaleni od Boga, od naszego Ojca i dla naszego Ojca najwyższą taką wartością jest świadomość dla nas dzieła dokonanego przez Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia. Gdyby nie ofiara Jezusa Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu, dalej bylibyśmy bez szans na życie. Nie mielibyśmy nadziei na odwrócenie naszego losu. To są, zdawałoby się, bardzo proste słowa i takie bardzo oczywiste, bo wszyscy o tym mówią. Tylko nieraz, tak jak analizuję samego siebie, one gdzieś obok mnie uciekają i stają się jakby takie, jakby coś mi się należy, że Jezus Chrystus za mnie umarł, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który cierpiał, który za nas i za mnie umierał. Dalej chodzilibyśmy w ciemności, bo tylko Jezus stał się dla świata światłością. W Ewangelii świętego Jana Pan Jezus tak o sobie mówi, że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Jezus, jako ta prawdziwa światłość, przyszła na świat. Świat był w ciemności. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Ja jestem światłością świata. Nie ma innej światłości. Ludzie chcą czasami sobie oświecać. My jesteśmy takimi, że chcemy, żeby nasza droga była świetlista, żebyśmy wiedzieli, jak krok nasz mamy postawić, którędy mamy iść. I nieraz wybieramy sobie, wybieramy jakieś źródła światła i nie zawsze to źródło światła nam dobrze świeci. Jezus mówi, że On jest tą światłością świata, i każdy, kto będzie chodził w tej światłości, nie w innej światłości, ale w tej światłości, jaką jest Jezus Chrystus, będzie miał światłość żywota. Nie będzie chodził po masku, nie będzie chodził po ciemku, bo będzie miał światłość, prawdziwą światłość. Światłość, która nie zawiedzie, która nie zgaśnie w jakimś najmniej oczekiwanym momencie. Bo nasze światło, nasze źródła światła jakieś mogą być zawodne. Źródła, które pochodzi od Jezusa Chrystusa, jest takim światłem niezawodnym. Ono jest tylko zależne od nas, czy będziemy chcieli korzystać z tego świata, czy będziemy mieli je w zasięgu ręki. Bardzo często stawiamy sobie pytanie, jak to jest możliwe, że Żydzi, naród izraelski, do których przyszedł Pan Jezus, nie przyjęli Go, a skazali Go na śmierć. Przecież święty apostoł Paweł w liście do Galacjan powie do nas, do wszystkich chrześcijan, do wszystkich naśladowców, do wszystkich czytających, że zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Był pedagogiem, inny przekład powiem, był nauczycielem. Był taką wskazówką, która miała wskazać na Jezusa Chrystusa, na tego Mesjasza, na tego Zbawiciela. A jednak stało się inaczej. Po setkach lat, które towarzyszyły dla narodu izraelskiego, stało się zupełnie inaczej. W końcowym czasie zdecydowanie większa ilość ludzi krzyczała, że z tym człowiekiem trzeba na krzyż. Dlaczego tyle lat życia pod zakonem świętym, zakonem doskonałym, dopuścili się takiego haniebnego czynu względem niewinnego człowieka? Jezus Chrystus był bezsprzecznie niewinnym człowiekiem. Mówiliśmy sobie kilka dni temu na temat procesu, na temat zarzutów, że to było wszystko sfabrykowane. Że tam nic nie było prawdy, że podstawiali fałszywych oskarżycieli, którzy nie byli ze sobą spójni. Wielu z nas próbuje odpowiedzieć na to pytanie i wstawić sobie pytanie, dlaczego naszego Pana to spotkało? Czy musiało to spotkać? To zachowanie, ta postawa nam uświadamia ludziom, między innymi nam uświadamia, powinna nam uświadamiać, jaka przepaść dzieliła ludzi, nawet żyjących pod zakonem, a doskonałym Synem Bożym. Ludzie, którzy żyli wtedy, którzy znali ten zakon, którzy mieli bardzo silnie obwarowane, oni mieli tam powypisywane, niektórzy nosili tam i na odrzwiach, i na rękach przykazania zakonne, które miały uczynić ich lepszymi ludźmi. I nieraz mówimy, że zakon ich podnosił na wyższy poziom. A jednak gdy przyszedł ten najważniejszy sprawdzian, sprawdzian ich dorobku, ich życia, to krzyczeli, ukrzyżuj go, wypuść Barabasza, a z tym na krzyż. To pokazuje tą przepaść niedoskonałego człowieka. Żydzi byli niedoskonałymi ludźmi. Zakon ich w jakiś sposób pomagał im dopatrzeć się, gdzie są, w jakim miejscu, a tą przepaścią z drugiej strony, jaka jest doskonała postać Jezusa Chrystusa. Ta nienawiść, która cechowała ówczesnych ludzi, pokazuje, jak trudno pogodzić ciemność ze światłością. Nieraz pokazujemy na zachowanie niektórych żyjących. To też nieraz słyszeli takie porównanie, że jak się kamień odwali gdzieś długo leżący, to tam znajdują się takie różne żyjątka, jakim jest bardzo wtedy niewygodnie, jak dotrze światło, taki dzienny światło. Jak próbują się gdzieś ukryć, jak próbują sobie znaleźć znowu zacienione miejsce. Myślę, że bardzo podobnie się zachowali ówcześni Izraelici, ci przywódcy Izraela. Nawet ten prosty lud, który wcześniej chodził, ale gdyś konfrontował swoją postawę z życiem Jezusa Chrystusa, z Jego nauką, z Jego przesłaniem, to bardzo trudno. Mieli wielką trudność. Nie mogli się z tym pogodzić. Ta przepaść, która ich dzieliła, kazała znieść tą różnicę. I żeby ta przyczyna takiego dyskomfortu została unicestwiona. Najłatwiej było powiedzieć, żeby takim na krzyż. Pan Jezus jako światłość oświecał wszystko dookoła. I wydawać by się mogło, że powinni być wszyscy wdzięczni. Wdzięczni za to, że można chodzić w światłości. Że można nie błądzić. Że można żyć i stawiać pewne kroki. Że trzeba być wdzięcznym za to, że oświetlał drogę do Boga, do swojego Stworzyciela. To poszło po najgorsze rozwiązanie. Wyeliminowanie z grona żyjących. Człowiek czasami jest taki nieobliczalny i bardzo trudny w przewidywaniu, że jak nie ma jakiegoś takiego racjonalnego rozwiązania, to znajduje rozwiązanie bardzo takie nieracjonalne, które jest jakby sprzeczne z jakąś zdrowym zasadą, logiką, tym wszystkim, co jest korzystne dla człowieka. I tak tam postąpili. Sprzedali, oddali na śmierć dawcę życia. Początku nawet apostołom. Jak patrzymy na całe to zagadnienie, to trudno było pogodzić się z tym, że ich mistrz, że ich Pan, nauczyciel będzie musiał umrzeć w nienaturalny sposób. Bo łatwiej zgodzić się z tym, że ktoś dożywa dni starszych, odchodzi od nas i widać takie stopniowe umieranie człowieka. I wtedy mówimy, że to jest jakby normalne. Ale pamiętamy napomnienie apostoła Piotra, jakie udzielał Jezusowi, aż w końcu został nazwany szatanem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przecież to nie mogło się wydarzyć. To nie mogło być prawdą, aby ich kochany Pan, ich nauczyciel musiał być zabity, który tyle dobra uczynił, z którym mówili, że im jest bardzo dobrze. I myślę, że to, że mówili, że jest tam dobrze, to mówili to z przekonania. I mówili to z takiego zewnętrznych przeżyć. Że mówili ten komfort, że nie mają zagrożenia, że nie muszą się specjalnie martwić o jedzenie, że w towarzystwie Jezusa mieli ten taki komfort porozmawiania, zapytania o wszystko i Jezus im na to wszystko udzielił. I raptem muszą się pogodzić z tym, Pan Jezus ich oswaja z tą myślą, że musi być zabity. Jako największy grzesznik, przechodząc niewyobrażalny kapusz. To jednocześnie może też pokazywać, jak bardzo ludzie zżyli się ze śmiercią, z cierpieniami, że trudno sobie wyobrazić, że może być nasz. I Pan Jezus w Ewangelii według świętego Jana w tym 3 rozdziale, 16 wersecie, śpiewanym w tym fragmencie, tym hymnem, chrześcijan, mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I tutaj wtedy dla apostołów, dla tych, którymi chodził Jezus, trudno było zrozumieć, że to może być inaczej. Że właśnie po to przychodzi Jezus Chrystus na świat, narodził się z niewiasty, żeby oddał swoje życie między innymi i za nich. Między innymi i za nich, za apostołów, za swoich uczniów. że to właśnie tak Bóg umiłował świat, że za nich musi umrzeć Syn Boży. I żeby to mogło być inaczej, żeby nie towarzyszyła zawsze śmierć, cierpienia, to właśnie tak Bóg ukochał świat. Tak, za sprawą człowieka nie może być inaczej. Jesteśmy zgodni. To znaczy lepiej. Nie może być lepiej. Dzisiaj ludzie wymyślają różne rzeczy, które służą wygodzie człowieka. Ale czy człowiek zawsze jest przez to szczęśliwszy? To często sobie odpowiemy, jak widzimy w różnych rozwiązaniach. Jakaś jedna boleść rodzi drugą boleść. I tak naprawdę jakichś rozwiązań takich, które by w pełni rozwiązały problemy człowieka, to nie znajdziemy. Ludzie cały czas borykają się, jak rozwiązać jakiś problem i gdy się zdaje, że jeden rozwiążą, to powstaje kolejny inny, którym sobie nie radzą. Człowiek może szukać rozwiązań, ale i tak one nie dadzą pełnego sukcesu, bo pełny sukces jest tylko w ręku Boga i Jezusa Chrystusa. I jeśli my jako ludzie nie uświadomimy sobie, to faktycznie męczymy się. Męczymy się każdy z nas w swoim życiu. Męczy się każdy człowiek, który nie zna w ogóle Boga. Ale i męczy się chrześcijanin, który będzie próbował rozwiązań nie bożych, ale swoich. Gdy patrzymy na zachowanie się przywódców Izraela z czasów Jezusowych, to widzimy, że nawet nieświadomie przyczynili się do wypełnienia planu Bożego, planu zbawiennego. Nawet taka wypowiedź, którą zanotował ewangelista święty Jan, gdy ci przywódcy mają już dość Jezusa Chrystusa, gdy widzą to, że jest jakieś zagrożenie potencjalne dla nich, że ludzie się od nich odwracają, że tłumy idą za Jezusem Chrystusem, to próbują temu zaradzić w sposób taki najbardziej prostacki. Trzeba wyeliminować grona żyjących. I najwyższy kapłan mówi w ten sposób. I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, żeby jeden człowiek umarł za ludu, niż żeby wszystek lud ten ginął? A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. To powiedział arcykapłan. Człowiek wielki, który z jednej strony powiemy, że był wrogiem Jezusa Chrystusa. Stał po przeciwnej stronie barykady. A jednak autor mówi, że on wypowiadał, on powiedział proroctwo, bo był najwyższym arcykapłanem. Sprawował ten urząd, który został ustanowiony przez samego Pana Boga. I to może nie jest istotne i ważne, że wystąpiły wynaturzenia, że nieraz przeniewierzali się temu prawu. Jednak Pan Bóg pokazuje, że w niektórych sytuacjach należy też patrzeć i wyciągać wnioski. Zdawać by się mogło, że nic mądrego taki człowiek powiedzieć nie może, to będzie godne uwagi. A on tutaj mówi bardzo oczywistą prawdę, że lepiej jest dla nas. On tak mówi jakby o sobie, ale czytajmy te słowa. Przeczytamy te słowa, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystkich lud zginął. Rzeczywiście, jak popatrzymy na głębię tych słów, to lepiej się stało, że jeden człowiek umarł, niż żeby wszyscy ten lud zginął. Jezus Chrystus jako jeden ten człowiek umarł za lud, za każdego z nas, bo inaczej wszyscy lud by zginął. A tutaj słowa kapłana, które mówią o konieczności śmierci Syna Bożego. Oni nie chcieli przyjąć do wiadomości, że jest to Syn Boży, ale jednak wiemy, że dotyczyły to Syna Bożego, aby wszyscy lud nie zginął i aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Te wszystkie dzieci rozproszone, które zostały poddane znikomości, które rozproszyły się bardzo daleko. Jedne bliżej, jedne dalej od swojego Ojca. I to jest właśnie taka lekcja, że Bóg może posłużyć się różnymi narzędziami. Teraz mamy takie opisy biblijne, choćby nawet proroka Jonasza, jak czytamy. Proszę się nam wierzyć, nie chcę, że to był prorok Boży, że taki był krnąbrny, takiej postawy anty wobec Boga, jednak wypełnił wolę Bożą, jest jego proroctwo w spisie biblijnym umieszczone. I tak Bóg chciał. I tak Bóg chciał, żeby wypowiedział też takie słowa arcykapłan. I zgodzić się musimy, że ten arcykapłan najwyższy mówił w tym momencie prawdę. Często w naszych myślach mówimy, dlaczego ci ludzie skazali Jezusa na śmierć. Można było przecież nie dopuścić do śmierci Jezusa. Mamy szereg opisów biblijnych, które wskazują, że Jezus wcześniej, gdy nie wypełnił się jeszcze właściwy czas odnośnie Jego śmierci, to skutecznie uchodził swym wrogom, tym, którzy na Niego podnosili rękę. Ale Pan Jezus wykontrolował całą zawsze sytuację i wiedział, że przychodzi, nadchodzi właściwy czas. Robi wszystko, aby wolę Bożą wypełnić. Nie wolę swoją, ale wolę swojego Ojca. Bo wiedział, że wolą Bożą, wolą Jego Ojca jest to, żeby umrzeć. Bo On po to przyszedł, żeby umrzeć. I On wiedział, że musi się wypełnić właściwy czas. Muszą wypełnić się proroctwa, które by o tym mówiły. I musi umrzeć dobrowolnie. Bo po to Jezus właśnie wcześniej się narodził, aby swoje życie w ofierze za każdego z nas. Za mądrego, za głupiego, bogatego, biednego, roztropnego, mniej roztropnego i nawet za takiego, o którym w psalmie czytamy, że głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił, ale spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest to rozumny, który szuka Boga. Wszyscy, którzy odstąpili z wędku się pluga, widzi, nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. I Pan Jezus za każdego, nawet właśnie za takiego, który powie, że nie ma Boga, który w swym sercu będzie się na przykład przekomarzał i udowadniał, że Boga nie ma, że to wszystko jakoś tak funkcjonuje samo z siebie, i za takiego Jezus Chrystus przyszedł i oddał życie. Jezus przyszedł na ten świat umierać. Za grzesznika i za takiego, któremu się wydaje, że jest sprawiedliwy. Bardzo często nie chcemy dopuścić do siebie. Człowiek nie chce dopuścić, że jest grzesznikiem. Jest bardzo ciężko przyznać się do błędu, do tego, że jest się w jakimś takim stanie bardzo, bardzo niskim. Szuka się zawsze usprawiedliwienia. Boże wzorce, jakieś takie zasady są dosyć czytelne i trudno nam jest powiedzieć, że je spełniamy. Za bogatego i za biednego. Bo status materialny nie ma tu żadnego znaczenia. Dla Pana Boga nie ma to żadnego znaczenia. Za króla i za podwładnego. Za wolnego i niewolnika. Dla Jezusa Chrystusa, dla Pana Boga nie ma to też żadnego znaczenia. Bo w oczach Bożych wszyscy zbłądziliśmy i nie ma nikogo, kto by dobrze czynił na tyle, aby zapewnić sobie życie wieczne. Czytaliśmy wcześniej słowa psalmy. Wszyscy zbłądziliśmy. I jakby dowodem na to, potwierdzeniem jest to, że śmierć dotyka każdego. Gdy przychodzi nam oglądać cmentarze, nieraz znamy ludzi, to widzimy, że ona dotyka każdego. Nie ma takiego, kto by się tego mógł wystrzec. Dziś jako chrześcijanie, mówimy na naśladowcy Jezusa Chrystusa, często może bardzo nieudolni, jesteśmy Bogu Jezusowi wdzięczni za to, za dzieło, jakie dokonane zostało w Jezusie Chrystusie. Dziękujmy Jezusowi Chrystusowi, że chciał iść do Jerozolimy na święto, chociaż najbliżsi mu odradzali. Pamiętamy ten opis. Bo wiedzieli, że tam czai się dla niego niebezpieczeństwo. Wiedzieli, że już mają go dość, że już na tyle sytuacja dojrzała, że szukają, w jaki sposób go zabić. Dziękujmy, że Jezus poszedł do ogrodu Getsemana, wiedząc, że tam za chwilę przybędzie Judasz w niecnych zamiarach wydania go. On wiedział doskonale, o co Judasz wyszedł i że ta godzina nadchodzi. I był do końca świadomy, dlatego się tak gorąco modlił o kochanie, o to, żeby byli razem z nim jego najbliżsi apostołowie. Nie udało się to robić. Miał trochę pretensji do nich, że są ludźmi, że nie czuwają tym razem. Ale Jezus poszedł, z pełną świadomością poszedł do tego ogrodu, wiedząc, że za chwilę, za kilka może godzin, minut, nie wiem jak to trwało, że przyjdą do Niego. Dziękujmy Mu za to, że gdy Jezus zapytał, kogo szukacie, mamy taki jeden z opisów biblijnych, oni odpowiedzieli Mu Jezusa Nazareńskiego. I gdy im odpowiedział, że oto ja jestem, to wszyscy popadali, a On nie uszedł z tego miejsca. Pan Jezus po raz drugi widzę się, kogo szukacie. Teoretycznie miał możliwość ujścia z tego miejsca. Dziękujmy Mu za to, że tam na krzyżu, gdy słyszał okrzyki, stąp z krzyża i tego nie zrobił. Myślę, że gdyby Pan Jezus chciał pokazać może jakąś swoją manifestację mocy, może tak by się stało, że Pan Jezus tego nie zrobił. Bo on tam na krzyżu widział każdego z nas. Widział nas wszystkich tutaj siedzących. I dziękujmy mu za to, że on tam ponad wszystkich pamięta w swojej modlitwie arcykapłańskiej. Że chociaż sam toczył ciężki bój, to jednak miłość, którą żywił do nas, okazał w modlitwie za nas, którzy po latach, po tysiącach, po tysiącu latach będą spotykać się z postacią Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, w swoim życiu. On tam nas liczył. Mówił, że którzy przez ich słowo uwierzą. I my dzisiaj jesteśmy takimi jakby żywymi świadkami wypełnienia się tych słów Jezusa Chrystusa, że przez ich słowo uwierzą w Jezusa Chrystusa. To pokolenia pokoleniom przekazywały wieść o Jezusie Chrystusie i ta łaska Boża dosięgła również i nas. Że możemy Jezusa Chrystusa, życzenie Jezusa Chrystusa wypełniło się w naszym życiu. Tak ukocha. To na krzyżu Golgoty, tam na tym najstraszniejszym miejscu, wypełniła się zapowiedź naszego Boga, którą w Edenie usłyszał przy okazji człowiek, że ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomcem a jej potomcem i ono zdeszczy ci głowę, a ty ukąsisz je w piętrze. Przez tysiące lat historia człowieka była smutna, nacechowana wojnami, chorobami, śmiercią. To jest nazwana największym wrogiem człowieka. I to tam na wzgórzu Golgoty ludzkość usłyszała cudowne, zbawienne słowa wykonało się. Mówili to ja bym słowa zanotował. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się i skłoniwszy głowę oddał. Wykonało się to wszystko, co Bóg chciał w ratowaniu swego stworzenia. Codziennie wychodził na spotkanie, dawał proroków, dawał różne dowody swego zainteresowania nami. Aż w końcu Jezus wypowiedział te wspaniałe słowa: wykonało się i skończyło. Wcześniej Jezus obawiał się, był zatrwożony. Jako człowiek prosił Boga w modlitwie o możliwość zmiany tego kielicha, gdyby to było wolą Bożą, zawsze to podkreślał. Jednak całą zawartość za nas wszystkich wypił do nas. To, że pojawia się nieraz w nas takie rozumowanie, że Jezus umarł i to jest takie naturalne, bo takie są opisane w Biblii. Jak łatwo się czyta zapisy Biblii o męce Pańskiej. Nieraz tu łzy się nam cisną do oczu, ale gdy czytamy to ileś razy każdego roku, nieraz wracamy w międzyczasie, to wydaje się nam takie rzeczy zupełnie naturalne. Ale Jezus chciał dobrowolnie za nas oddać życie. Dobrowolnie oddać życie. To już nie jest takie normalne, powszednie, nad czym przejdziemy do porządku dziennego. Że mamy takiego antykapłana, takiego Jezusa, Syna Bożego, który chciał za nas umierać. Dzisiaj po 20 wiekach od tamtych wydarzeń myślę, że wszyscy przyznamy rację świętemu Pawłowi, który napisał, że uznałem za rzecz, za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowane. Drodzy braterko, całe nauczanie Pisma Świętego, całe nauczanie Boże jest podporządkowane temu jedynemu zbawczemu dziełu Jezusa Chrystusa. A wszystko inne wypływa z tego, że Jezus faktycznie stał się barankiem Bożym, który zgładził grzechy świata. Dlatego święty Paweł ukazuje nam słuszność w tym, że wiara w Jezusa Chrystusa i to Jego ukrzyżowanie jest takim pewnym fundamentem. Dopiero gdy ten fundament w swoim życiu z łaski Bożej zbudujemy, możemy próbować rozumieć inne nauczania Jezusa Chrystusa, które ze wszechmiar są właściwe i przydatne. Możemy nieraz mieć różne zdania na niektóre nauki, ale one nie są aż tak istotne, jak ta mówiąca o tym, czego dokonał za mnie Jezus Chrystus. Musimy też powiedzieć sobie wprost, zdecydowanie, że wiedzieć to jest zdecydowanie za mało. Wiedzieć to jest za mało. Święty Jakub taką rzecz podkreśla. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. podaje, że ktoś jest też taki, że wierzy, że Bóg jest jeden i on istnieje. Demony również wierzą i drżą. Jest dla nas taka rzecz Boga. To, że wierzysz w Boga, to dobrze czynisz. Tylko uważaj, że demoni również wierzą, że Bóg jest, ale z tego powodu drżą. Można nie wykonać kolejnego kroku. Pan Bóg i Jezus Chrystus chcą od nas, żebyśmy też byli odpowiedzialni i byli posłuszni na głos Boży do nas mówiący. Niewiedza jest pochwalona w Słowie Bożym, ale wiara. Zauważmy, że wszyscy wielcy ludzie Starego Testamentu, Nowego Testamentu, wielkość tych postaci jest widoczna na podstawie tego, że mieli bardzo silną wiarę. Czy to Abraham, czy to Daniel, czy jacyś inni ludzie, których byśmy wymieniali, którzy w swoim takim codziennym życiu jakby nieracjonalnie się zachowywali, ale widać, że wiara ich trzymała bardzo blisko Pana Boga i za to otrzymali pochwałę. Gdy święty Paweł wymienia tych ludzi Starego Testamentu, bohaterów wiary, to oni właśnie to chlubne świadectwo otrzymali dzięki swojej silnej wierze. Silna wiara. I dlatego apostołowie w Ewangelii świętego Łukasza wracają się do Pana naszego Jezusa Chrystusa i mówią: Panie, przydaj nam wiarę. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary, z wiarą, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie znajdziemy aż takich wersetów mocnych, które by mówiły, że naszym celem nadrzędnym jest zdobywanie nauki i wiedzy i znajomości, byśmy tak powiedzieli. A znajomość będzie wynikała z takiej naszej postawy. Jezus ukrzyżowany to niezwyciężony przez swoich wrogów, ale wbrew ich wizji właśnie zwycięży. A pewnie przez moment ci przywódcy, faryzeusze, uczeni w piśmie, myśleli, że odnieśli zwycięstwo nad Jezusem Chrystusem, gdy zauważyli, że ich przeciwnik, ich wróg, ten, który wytykał im prawdę, wisi na krzyżu. A jednak bardzo się mylili. To co się okazało, że oni ponieśli porażkę. A Jezus Chrystus odniósł zwycięstwo. Odniósł zwycięstwo między innymi to, że na tym krzyżu zabił, ale również i to, co stało się trzeciego dnia, żywy zmartwychwstał. A jeśli mamy dla siebie zwycięzcę, jesteśmy bezpieczni. Bo zwycięzca nad całym światem, nad śmiercią, nad problemami zmartwychwstał i nic nam nie grozi. Jeśli Bóg jest za nami, jeśli Jezus Chrystus jest za nami, to cóż może być przeciwko nam, czy Panu sobie Boże. W liście apostoła świętego Pawła do Filipenków przeczytajmy jeszcze też takie słowa, które mówią o postaci Jezusa Chrystusa, który będąc w kształcie Bożym nie poczytał sobie tego za drapiectwo, po równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom, a postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest na wszelkie imię. Na wszystkie imię. Zniszczył samego siebie, przyjął kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom, postawą znaleziony jako człowiek i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg go nader wywyższył. Dał mu imię, które jest nad wszelkie imię. Nie ma wspanialszego imienia niż imię Jezusa Chrystusa, które on otrzymał. Ten, który dla naszego zbawienia wyniszczył samego siebie, jakim był w niebie u swojego Ojca. Stał się podobny ludziom, żyjącym grzechem. On był doskonały. Pamiętamy tą prośbę Pana Jezusa Chrystusa, który mówi: a teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u siebie, zanim świat powstał. Pan Jezus był świadomy, z czego zrezygnował dla ratowania człowieka. Prosi Pana Boga, prosić swojego Ojca, żeby uwierzył go tą chwałą, którą miał, zanim świat powstał. I apostoł święty Paweł później powie to, co przeczytaliśmy, że Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest na wszelkie imię. Myślę, że zostało to wynagrodzone między innymi w słowach, które też wypowiedział Pan Jezus. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. To bardzo piękne słowa. Słowa, które mówią, niosą za sobą nadzieję. Słowa, które niosą otuchę dla człowieka. I tak powiedziałem na początku, że często oczywiste stwierdzenia nieraz uważamy za mało ważne, za mało istotne. Często powiemy, że nie przystoi nam mlekiem się karmić, mówiąc o Jezusie, o zbawieniu, o dziele, jakiego dokonał Jezus Chrystus dla nas. Jestem osobiście przekonany, że nic bardziej mylnego. Jeżeli będziemy dojrzali w Jezusie Chrystusie, świadomi dokonanego dzieła, to wszystkie inne sprawy staną się nam łatwiejsze. Może wtedy różnice interpretacyjne Pisma nie będą dla nas takim trudnym sprawdzianem postrzegania dzieci Bożych. Uczmy się zatem tej najpiękniejszej, najcudowniejszej postaci Jezusa Chrystusa, który za mnie i za Ciebie dał się krzyżować.